Czytanie z Księgi Rodzaju. Bóg, poleciwszy Abrahamowi wyjść z namiotu, rzekł: spójrz na niebo i policz gwiazdy, jeśli zdołasz to uczynić. A potem dodał: tak liczne będzie twoje potomstwo. Abram uwierzył i Pan poczytał mu to za wielką zasługę. Potem zaś rzekł do niego: ja jestem Pan, którym cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby dać ci ten oto kraj na własność. A na to Abram: o Panie, jak będę mógł się upewnić, że otrzymam go na własność? Wtedy Pan rzekł: wybierz dla mnie 3-letnią jałowicę, 3-letnią kozę i 3-letniego barana, a nadto synogarlicę i gołębicę. Wybrawszy to wszystko, Abram poprzerąbywał je wzdłuż na połowy i przerąbane części ułożył jedną naprzeciw drugiej. Ptaków nie porozcinał. Kiedy zaś do tego mięsa zaczęło zlatywać się ptactwo drapieżne, Abram je odpędzał. A gdy słońce chyliło się ku zachodowi, Abram zapadł w głęboki sen i opanowało go uczucie lęku, jak gdyby ogarnęła go wielka ciemność. A kiedy słońce zaszło i nastał mrok nieprzenikniony, ukazał się dym, jakby wydobywający się z pieca, i ogień, niby gorejąca pochodnia, i przesunęły się między tymi połowami zwierząt. Wtedy to właśnie Pan zawarł przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu twemu daję ten kraj od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat. Oto słowo Boże.
Są w Księdze Rodzaju opisane dwa przymierza Boga z Abrahamem. Mówię Boga z Abrahamem, ponieważ inicjatywa wychodzi z Boga. Bóg szanuje stworzenie swoje, wie, że człowiek potrzebuje znaków, że Bóg z nim się związał. Związał poprzez przymierze. Ten tekst, który czytaliśmy o przymierzu, mówi o pierwszym przymierzu Boga z Abrahamem, kiedy Bóg Abrahamowi obiecuje ziemię Kanaan, ziemię opływającą w mleko i miód, że będzie to ziemia dla jego potomstwa. Wyjdź z namiotu, spójrz na niebo, policz gwiazdy, jeśli zdołasz to policzyć. Przez to zdanie Bóg Jahwe powiedział, nawet nie można powiedzieć jeszcze Bóg Jahwe, tylko Bóg Abrahama, bo jeszcze nie było objawienia w Mojżeszu. Bóg Abrahama powiedział: twoje potomstwo będzie w niebie, we mnie, i ono będzie liczne jak gwiazdy na niebie. Ja ich zaproszę do siebie poprzez to, co tutaj w tobie inauguruję. Będą mieszkańcami i tej ziemi opływającej w mleko i miód, ale też będą mieszkańcami mojej miłości we mnie na wieki. Abram prosił o jakiś znak, o jakąś pieczęć, o coś, na czym mógłby stanąć, jak na skalę. I oczywiście proponuje mu zawarcie przymierza według rytuału tamtych czasów, a więc rozcinanie zwierząt na dwie połowy, tworzenie ścieżki krwi, i obie strony zawierające przymierze, przechodząc tą ścieżką krwi, wypowiadały słowa: gdybym nie dotrzymał przymierza, niech się ze mną tak stanie, jak z tymi zwierzętami. Czyli były to przymierze na śmierć i życie. Co uderza w tym przymierzu? Że Bóg sam przeszedł w słupie ognia, symbolu świętej miłości, jako pochodnia gorejąca, a nie pozwolił przejść Abrahamowi. To znaczy, że ty nie jesteś zdolny, Abrahamie, zawrzeć ze mną przymierze równorzędne. Ale przyjdzie taki moment, kiedy ja przyjdę w moim Synu Jezusie Chrystusie, stanę się człowiekiem i to On przejdzie między ludźmi, którzy są na poziomie zwierząt, bo ludzie, którzy nie mają w sobie mojej mądrości, mojej natury, mojej miłości, są wyjątkowymi zwierzętami. I to ludzie sobie niosą śmierć. I to przez 3 lata Jezus Chrystus będzie szedł jako pochodnia gorejąca moją miłością między ludźmi, aż po ciemności Wielkiego Piątku, krzyża, i spali, będzie spalał przez 3 lata, ale w momencie Wielkiego Piątku i Zmartwychwstania do końca spali ciemności, które są w człowieku. Sen Abrahama jest snem proroczym o śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. Na tym w Tobie inauguruje wielki dar dla ludzi, którzy w stosunku do siebie są bardziej zwierzętami niż ludźmi. I to jest po dziś dzień aktualne. Co nas Duch Święty jeszcze uczy? Że wiara to nie jest wiara w to, że Bóg jest, co Bóg nam przygotowuje, tylko że biblijnie wiara to jest wiara w obietnice, które Bóg dał. Bóg chce, byśmy się zainteresowali obietnicami, które On nam składa. Bo obietnice to tyle samo, co ziarno. Ziarno musi znaleźć się w nas, spaść na glebę naszego umysłu, naszej woli i nas asymilować. Trzeba zatem studiować Pismo Święte jako testament obietnic, które Bóg nam składa. I jeżeli nie studujemy Pisma Świętego jako obietnic, to wtedy Pismo Święte nas nie interesuje. I wtedy te księgi leżą grzecznie na półce i my z szacunkiem trzymamy te księgi na półce, a czytamy inne rzeczy. Amen.
Panie, z listu Świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, bądźcie wszyscy razem moimi naśladowcami i wpatrujcie się w tych, którzy tak postępują, jak tego wzór macie w nas. Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Krzyża Chrystusowego, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. To ci, których dążenia są przyziemne. Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie, stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego, Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciało poniżone na podobne do swego chwalebnego ciała, tą potęgą, jaką może On także wszystko, co jest, sobie podporządkować. Przeto, bracia umiłowani, za którymi tęsknię, radości i chwało moja, tak stójcie mocno w Panu umiłowani. Oto Słowo Boże.
O czym tak naprawdę święty Paweł mówi w liście do Filipian? Wielu bowiem postępuje jak wrogowie Chrystusowego krzyża, o których często wam mówiłem, a teraz mówię z płaczem. Ich losem zagłada, ich Bogiem brzuch. Otóż tu chodzi o tych, którzy niby przyjęli z wiarą, że Chrystus jest Mesjaszem, ale domagali się, żeby chrześcijanie pochodzenia pogańskiego najpierw stali się Żydami przez obrzezanie. Inaczej się nie zbawią. Nie mają szans. Muszą się obrzezać. Tym samym unieważniali zbawienie w krzyżu. I szli trop w trop za świętym Pawłem, do gminy wchodzili i korygowali. Doprowadzali świętego Pawła do rozpaczy. I to właśnie o nich święty Paweł mówił. Wrogowie krzyża, no bo mówili, jak się dasz obrzezać, a w tym była pycha żydowska. My musimy być pierwsi. Najpierw stańcie się Żydami. A Chrystus obrzezał w krzyżu nasze serca, nasze dusze z pychy, z egoizmu, zawierając przymierze. Ba, domaga się nieskazitelnej czystości. I to jest eufemizm. I Bogiem jest brzuch. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o obrzezanie. A chwała w tym, czego winni się wstydzić. Teraz na tym etapie obrzezania powinni się wstydzić. jeżeli na tym poziomie przeżywają wiarę w dzieło Jezusa Chrystusa, to ci, których dążenia są przyziemne, nasza wielkość, wielkość Żydów, wybranie, my łaskawie przyjmiemy was do narodu wybranego. A tymczasem w krzyżu i zmartwychwstaniu wszyscy są wybrani, są dziećmi Ojca. I inne bardzo ważne zdanie, które na mnie robi ogromne wrażenie. Wasza bowiem ojczyzna jest w niebie. I muszę powiedzieć, że ja, które przeżyłem Syberię, niewiarygodną tęsknotę za powrotem do Polski, do ojczyzny, bardzo nie lubię pewnego typu miłości ojczyzny. I to, co przypadkowo usłyszę w telewizji, to, co czytam, wszędzie jest jedno. Największe zbrodnie świata były w imię miłości ojczyzny. Największe zbrodnie, rzezie, hekatomby całych narodów. Hekatomby. Miłość ojczyzny wezwalała największe ciemności w sercach ludzkich. Rzezie na Wołyniu, rzezie w wschodnich rejonach Polski, dzieło Hitlera, to wszystko w imię miłości ojczyzny. Wszystkie konflikty, całe zbrojenia, wszystkie zbrojenia są w imię miłości ojczyzny. Dlatego nie dam się przekonać patriotom, w cudzysłowie. Prawdziwy patriota ma ojczyznę już w sobie, ojca. Stamtąd też jako zbawcy wyczekujemy Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przekształci nasze ciała poniżone bałwochwalczą miłością do tego, co chwilowe, udzielając nam swego zmartwychwstania, przebóstwienia, i w tym przebóstwieniu dopiero zanurzymy się w ojczyźnie wiecznej. Amen. Słowo Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, wygląd jego twarzy się odmienił, a jego odzienie stało się lśniąco białe. Oto dwóch mężów rozmawiało z nim. Był to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem byli zmorzeni, a gdy się ocknęli, ujrzeli jego chwałę i obydwóch mężów snujących przy nim. Gdy oni odchodzili od niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. Postawimy trzy namioty. Jeden dla ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich. Zlękli się, gdy weszli w obłok, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn wybrany, Jego słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. Oni zachowali milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. Oto słowo Pańskie. Okoliczności i powody tego faktu, iż Jezus wybiera trzech z grona swoich 12 apostołów i daje im jaskółkę zmartwychwstania, przemienienie na górze Tabor. Minęło półtora roku publicznej działalności i Jezus przechodzi, tak jak było to powiedziane w pierwszym czytaniu, między ludźmi, którzy bardziej przypominają zwierzęta, które się pokaleczyły, aniżeli ludzi. Apostołowie są świadkami, że entuzjazm wokół osoby Jezusa Chrystusa wygasa. Ci, którzy Go potrzebowali, by uzdrowił, pomógł w cierpieniach, już uzyskali to, na czym im zależało. Entuzjazm wygasa, rodzi się rozczarowanie, No i co? I nic? I nic? W miarę zbliżania się Jezusa do Jerozolimy rośnie wrogość. Wrogość taka, że nawet wyreżyserowany fakt z przyjacielem Jezusa Łazarzem na nic się zdał. Tak potworne ciemności zalegały dusze ludzkie, które zobaczył w śnie swoim Abraham. Jakie ciemności zwoli ta światłość, która przyjdzie, światłość miłości, która wstąpi w Jezusie w ludzkiej naturze na ziemię. Jakie ciemności wyzwoli z ludzkich wnętrz. Izrael, Jerozolima jest tylko tego przykładem. Tam, gdzie człowiek zabija człowieka, a to się dzieje najczęściej w imię miłości ojczyzny, to zadawanie śmierci innym odsłania ciemności w tym, który zabija. Ciemności wręcz na miarę demona szatana. I to trzeba nazywać po imieniu. Rosjanie widzą w tych, którzy zabijali bohaterów, Niemcy w tych, którzy zabijali, widzą bohaterów, Ukraińcy w tych, którzy mordowali Polaków, widzą bohaterów i pomniki stawiają. A Pismo Święte domaga się, żebyśmy widzieli ciemności demona. Kiedy byłem na wakacjach po raz pierwszy w Bieszczadach, oglądałem te tereny, gdzie były kiedyś piękne wsie ukraińskie, a teraz pozostały tylko krzyże. I muszę wam powiedzieć, że jako kapłan tak myślałem, a gdzie byli kapłani? Dlaczego oni nic tym ludziom nie powiedzieli o krzyżu? Dlaczego ten krzyż zgasł, tylko był dekoracją? Gdyby krzyż mówił, to byłyby te wsie piękne ukraińskie, nie byłyby mordów, miłość ojczyzny. Krzyże milczały, bo krzyczała miłość ojczyzny, miłość własnego narodu. Krzyże milczały. I to już trwa 2000 lat. Od 2000 lat miłość Boża, która zeszła do ludzi, zawiodła w Jezusie ludzi. Jezus zawiódł ludzi. Jezus zawiódł apostołów. Ale Jezus na szczęście nie zawiódł Ojca. Nie zawiódł miłości Ojca do każdego dziecka. Jezus jeden, jedyny zaczął wygaszać w sobie, w swoim człowieczeństwie ciemności, które zalegają ludzkie myśli, umysły i serca. Zaczął wygaszać najpierw sobie. Jezus musiał przez krzyż i zmartwychwstanie wejść w inny wymiar, w Boży wymiar, żeby to, co płonęło w Izraelu, to, co płonęło w apostolach, skazać na śmierć, unicestwić. A były to właśnie nacjonalistyczne marzenia i tęsknoty. To była ta chora, szatańska miłość ojczyzny. Jezus jednak nie chciał niepotrzebnego cierpienia ze strony tych, których powołał. Chciał prześwietlić swoim zmartwychwstaniem cud Golgoty, gdzie pokona ciemności i te ciemności staną się światłem. I w tym celu wychodzi z nimi na górę Tabor, by dać jaskółkę swego zmartwychwstania, by powiedzieć, że wszystko odbyła się według scenariusza Ksiąg Świętych i przez fakt pojawienia się Mojżesza, bo oni wiedzieli, że według Księgi Powtórzonego Prawa Mojżesz na górze Synaj miał wizję Jezusa Chrystusa i teraz ją wypełnia. I poprzez pojawienie się Eliasza, największego z proroków w Starym Testamencie, który też na górze Synaj ma wizję. Wtedy, kiedy uciekła przed królową Jezabel, bo sam popełnił błąd. Wymordował proroków pogańskich. Zamiast ich puścić wolno, ze znakiem zapytania, tutaj ogień nie spadł na nasze ofiary, a na ofiarę Eliasza spadł ogień z nieba. To wystarczyło. I Bóg mu dał pouczenie. Najpierw Bóg idzie w wichurze. Dokładnie wiedział, że jest wichura, ale nie ma Boga. Później był ogień, nie było w ogniu Boga. Trzęsienie ziemi, nie było Boga w trzęsieniu ziemi. I łagodne tchnienie wiaterku. I wiedział, tu idzie Bóg. Zapowiedź Jezusa Chrystusa, Jego miłosierdzia. A nade wszystko głos Ojca z księgi proroka Izajasza, zapowiadający cztery Ewangelie, który też wybrzmiał nad Jezusem Chrystusem, gdy wszedł w rzekę Jordan, by wziąć na siebie rzekę zła, wyzwoloną przez szatana. To jest mój Syn wybrany, umiłowany. Jego słuchajcie. I ten głos Ojca, Jego słuchajcie, powinien brzmieć w naszych uszach, w naszej woli, w naszych sercach. Jego słuchajcie. Nie tych w telewizorze. Jego słuchajcie. Jezus Chrystus kiedyś sam w swoim człowieczeństwie wziął na siebie ciemności różnych miłości ludzkich. Ale teraz Jezus po zmartwychwstaniu chce w nas brać te ciemności i wygaszać miłością Ojca. Jego słuchajcie, to znaczy, Bóg Ojciec chce nam powiedzieć, nie ma krzyża bez zmartwychwstania, ale nie ma zmartwychwstania bez krzyża. Jezus zmartwychwstały przychodzi do nas, do naszych wnętrz, by nas uzdolnić do wygaszania zła w tym świecie, czego sobie i wam życzę. Amen.